co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko w cotygodniowej audycji Co, jak, dlaczego. Rozmawiać dzisiaj będziemy na temat prawnych zagadnień związanych oczywiście z koronawirusem, z pandemią, która nas dotknęła. Właściwie to tak bardzo dynamicznie sytuacja się zmienia. Mój dzisiejszy gość, pan mecenas Miłosz Zawieja, witam bardzo serdecznie. Słyszę, że już pan jest.
Dzień dobry, pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
Mam nadzieję, że pan nadąża za tymi dynamicznymi zmianami związanymi z pojawieniem się coraz to nowych ustaw, ustaleń, przepisów. My umówiliśmy się dzisiaj, że będziemy koncentrować się na kwarantannie. Dlaczego to jest takie ważne? Ustaliliśmy, że to jest ważne, panie mecenasie.
Powiem tak, szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto jest w stanie objąć te wszystkie zmiany, które mają miejsce w tak krótkim czasie i tak szeroko.
No praktycznie z dnia na dzień następują te zmiany, prawda?
Z dnia na dzień następują zmiany, to prawda, te zmiany są dość obszerne, to też nie da się ukryć. Ta tarcza antykryzysowa, która weszła w życie z dniem dzisiejszym, żeby nasi słuchacze mieli jakiś taki obraz z tym, z czym się mierzymy w ostatnich dniach, to ta tarcza ma ponad 300 stron. To jest akt prawny porównywalny, myślę, że tak można by go przyrównać do połowy kodeksu cywilnego, więc opanowanie takiego ogromu materiału w tak krótkim czasie, no myślę, że przerasta możliwości wszystkich, tak? To wymaga wytężonej pracy kilkunastu, kilkudziesięciu osób. Po prostu każda zajmuje się jakimś tam swoim wycinkiem, fragmentem tejże ustawy i po prostu w tym zakresie te przepisy były tworzone. Natomiast osoba, która by całość objęła tej tematyki, myślę, że no to jest co najmniej kilka tygodni, zanim, że tak powiem, będą osoby, które będą w stanie kompleksowo tą ustawę analizować.
Panie mecenasie, natomiast ja myślę, że czytanie ustaw nie jest ulubioną lekturą żadnego obywatela naszego kraju. Nie. Co powinniśmy wiedzieć na pewno, na dzisiaj?
Znaczy, powiem tak, co powinniśmy wiedzieć na dzisiaj? Bo na dzisiaj powinniśmy wiedzieć, że
do czego się stosować?
Dynamiczna jest sytuacja również właśnie odnośnie tej ustawy. Chciałem przejść jeszcze właśnie do tych rozporządzeń, które regulują nasze podstawowe i prawa i obowiązki, a które również co parę dni również są zmieniane. Wczoraj była konferencja prasowa prezesa Rady Ministrów, który przedstawił nowe ograniczenia dla obywateli. No i te przepisy weszły w życie od dzisiaj i dzisiaj już obowiązują. Także ten ogrom przepisów, który nas zaatakował w dniu 1 kwietnia jest bardzo duży. Tych przepisów jest bardzo wiele, więc naprawdę tutaj jest to materiał bardzo trudny dla obywateli. Ja mam wątpliwości, czy wszyscy obywatele będą w stanie to wszystko objąć. Dlatego między innymi właśnie takie spotkanie jak dzisiejsze. Ja postaram się chociaż troszeczkę tutaj naszym słuchaczom te tematy przedstawić. Natomiast nie da się ukryć, że jest to zadanie trudne. Jeżeli z góry mówię, że jeżeli czegoś nie będę wiedzieć, to proszę się na mnie nie obrażać.
Będziemy wyrozumiali, tak, panie mecenasie.
Bo po prostu to jest nie do ogarnięcia wszystko. Także
no, umówiliśmy się, panie mecenasie, że będziemy rozmawiać o kwarantannie, dlatego że ona ciągle budzi wiele pytań, kontrowersji, niepokojów wśród mieszkańców. Nie wszyscy są w stanie zrozumieć, co to jest ta kwarantanna i do niej się dostosować. Tak. O jakąś definicję tego stanu rzeczy.
Tak. Generalnie, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące kwarantanny, to tutaj ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi definiuje pojęcie kwarantanny. Ustawodawca w ten sposób to opisuje. Jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Więc jeżeli chodzi o kwarantannę, to jest po prostu stan odosobnienia co do osób, które nie wiemy, czy one są zdrowe, czy też chore. I dlatego, że tego nie wiemy, przymusowo kierujemy go do izolacji. Jego czy ją, w zależności oczywiście, czy mamy do czynienia z mężczyzną, czy kobietą, w każdym razie taką osobę kierujemy do izolacji. I tak jak to zostało określone, tak, obecnie, jeżeli chodzi o tą chorobę COVID-19, ten czas tej tak rozwoju choroby określono, że jest gdzieś to około 14 dni i takie też kwarantanny obowiązują w stosunku do tej choroby, czyli jeżeli organy sanitarne stwierdzą, że zasadne jest tą przesłanki do tego, żebyśmy byli poddani kwarantannie, to wtedy taka kwarantanna 14 dni. I cóż, no w takiej kwarantannie generalnie podstawowy obowiązek to jest obowiązek pozostawania w domu, tak? Nie możemy wychodzić, nie możemy opuszczać swojego miejsca zamieszkania w zasadzie pod żadnym pozorem. Jedynie co mi się tu jawi, możliwość opuszczenia tego miejsca jest po prostu zagrożenie naszego życia, tak? W sytuacji, kiedy by coś się zaczęło dziać w domu, jakiś pożar, wybuch czy coś, no to w takim wypadku to jest zrozumiałe, że takie miejsce możemy opuścić. Natomiast to są wyjątkowe sytuacje, które do opuszczenia takiego miejsca opuścić takie miejsce możemy. Natomiast co do zasady przebywamy w miejscu zamieszkania i go nie opuszczamy. I tak jak żeśmy w ramach audycji, która była jeszcze poświęcona tej pierwszej wersji ustawy antykryzysowej, która wprowadzała te pierwsze rozwiązania prawne w związku z zamknięciem szkół i tak dalej, to wówczas poruszaliśmy, z tego co pamiętam, wątek właśnie uprawnień organów państwowych do kontrolowania, co do kontrolowania tego faktu, czy przebywamy na tej kwarantannie, czy też nie.
Czyli o ile wcześniej tak nie za bardzo nas kontrolowano, to już od dzisiaj będzie to trochę inaczej wyglądało, jak złamiemy zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.
Dokładnie
z powodu
tak.
Kwarantanny.
Według obecnie obowiązujących przepisów, no te organy, zresztą już wcześniej też taka sytuacja była i mieliśmy takie informacje dotyczące kontrolowania tychże, wykonywania tychże kwarantanny, tak, więc policja sprawdzała regularnie, czy tą kwarantannę odbywamy w domu. Niejednokrotnie były przedstawiane jakieś tam obrazki, czy też rozmowy były z osobami, które takich kwarantannie były poddane, więc było, że tak powiem, potwierdzane, tak, nawet słyszymy o jakichś przypadkach, że ludzie właśnie tą kwarantannę naruszyli, i w związku z tym można się spodziewać, że dotkną ich jakieś konsekwencje prawne. W sensie mam tu na myśli orzeczenie kary grzywny, tak, bo obecnie naruszenie tejże kwarantanny jest zagrożone karą grzywny od 5 do 30 tysięcy złotych. Także te obostrzenia są bardzo istotne. Natomiast to, co istotne się zmieniło obecnie od 1 kwietnia, to jest taka automatyczna kwarantanna dla osób bliskich, które są już w kwarantannie. Dotychczas było tak, że było to dość, myślę, mało skuteczne rozwiązanie, albowiem była taka sytuacja, że kwarantanna dotykała tylko i wyłącznie ściśle określonej osoby. I nawet jak ta osoba mieszkała, prowadziła gospodarstwo domowe ze swoim jakimś partnerem, ze swoimi dziećmi, to wówczas mimo, że te osoby wszystkie mieszkały razem, to pozostałe osoby, które nie były objęte decyzją o poddaniu kwarantannie, one nie były jako tak objęte kwarantanną. Tak. To było takim instrumentem dość dyskusyjnym, no bo jeżeli te osoby nie były objęte kwarantanną, a miały kontakt ze sobą potencjalnie zarażoną, no to wówczas same też były potencjalnym źródłem zarażenia, więc od 1 kwietnia, od dzisiaj wprowadzono zasadę właśnie tak zwanej automatycznej kwarantanny. Czyli jeżeli jeden z domowników jest objęty kwarantanną, to w takim wypadku pozostali domownicy z automatu również są objęci kwarantanną. I to dotyczy zarówno osób, które wracając z zagranicy, tak, przybywają do Polski z zagranicy i oni są objęci tą kwarantanną w związku z tym uregulowaniem ustawowym tej okoliczności, to niezależnie od tego, również te osoby, które miały kontakt z osobą zarażoną, one automatycznie były kierowane na kwarantannę i od 1 kwietnia również domownicy takiej osoby są kierowane na przymusową kwarantannę.
Panie mecenasie, w tej chwili połączymy się z panią Ewą Kukanów, która jest w Turku, w Finlandii, nie w tym pod Poznaniem, i powie nam, jak wygląda sytuacja właśnie w Turku. Halo, halo, dzień dobry, czy jest
halo,
pani Ewa?
Dzień dobry.
Jest Ewa, więc nie wiem, Ewo, czy się przysłuchiwałaś wypowiedzi pana mecenasa, czy udało ci się?
Słyszałam troszeczkę.
Czy tak właśnie też jest w Finlandii? Od kiedy i jak to wygląda? Myślę, że to w ogóle jest bardzo ciekawa, zapowiada się twoja wypowiedź ze względów na różnice, powiedziałabym, kulturowe, nawet w pewnym sensie.
Też tak myślę. Finlandia to nie jest mały kraj, ale mamy już zakażonych, nie zakażonych, tylko potwierdzonych zakażeń. Ponad 1400, a to dlatego, że robimy coraz więcej testów, to znaczy lekarze robią coraz więcej testów na koronawirusa. Natomiast ta kwarantanna, a raczej izolacja, bo to nie tylko o kwarantannę chodzi o to, żeby ludzie się izolowali, to jest też moim zdaniem kwestia kulturowa, dlatego że fińska kultura bardzo ceni przestrzeń osobistą. To jest wielka wartość Finlandii. I jeżeli powiedziano, że ta przestrzeń osobista musi być zachowana co najmniej 2 metry i że chroni zdrowie i życie, to Finowie natychmiast się podporządkowują temu. Bardzo niewielki procent jakichś nastolatków próbuje tam zbierać się w grupki, ale prawda jest taka, że Finowie są bardzo podporządkowanym narodem i dystansującym się. Więc dla nich dystans pomiędzy ludźmi jest rzeczą naturalną, oczywistą i natychmiast w to wchodzą.
Czyli nie należy...
Nie mamy zebrań, spotkań i tym podobnych rzeczy. Po prostu ludzie chodzą cicho, omijają się szerokim łukiem. Jest jeszcze ciszej niż normalnie.
Czyli dla Finów nie było to jakimś wielkim zaskoczeniem, takim emocjonalnym, żeby odizolować się od przyjaciół, znajomych, nie iść do pracy, nie chodzić do pubu.
Ja
tak
myślę,
jak to w Polsce.
Że Finowie, podobnie jak ludzie na całym świecie, boją się koronawirusa. Boją się, że wszyscy będą chorowali. Natomiast podporządkowanie się zasadzie dystansu jest oczywistą sprawą. Po pierwsze dlatego, że to jest zdyscyplinowany naród. I po drugie dlatego, że dystans społeczny jest rzeczą naturalną w Finlandii. Mamy tutaj takie żarty jak: nie wiedziałem, że mój styl życia jest nazwany kwarantanną teraz.
A no właśnie. A proszę powiedz, a jak wygląda sprawa dzieci chodzących i młodzieży chodzącej do szkół i ludzi do pracy?
A dwa tygodnie temu lub 3 tygodnie temu zamknęli szkoły. Myślałam, że dla wszystkich zamknęli te szkoły. Natychmiast wprowadzono nauczanie online. I to jest właśnie taka organizacja fińska fantastyczna, prawie jak niemiecka, czy może podobna do niemieckiej. Nauczanie online jest świetnie zorganizowane, wszystkie dzieci mają zadania, wszyscy nauczyciele biorą w tym udział. To jest coś takiego oczywistego tutaj znowu. Bardzo dobrze zorganizowany naród, który się podporządkowuje i wszyscy robią co trzeba. To dobrze funkcjonuje. A natomiast z powodu tego, że niektóre mamy i ojcowie dzieci klas 1-3 i zerówek są lekarzami albo pracują w sklepach i muszą iść do pracy, klasy 1-3 nie zostały zamknięte i jeżeli ktoś chce, to może oddać dziecko. Uważam, że to jest dość frywolny pomysł rządu, no ale nic na to nie możemy poradzić. Z tego co wiem, to w szkole mojej córki żadne dziecko nie chodzi do szkoły.
To takie trochę otwarcie i ukłon do tych rodziców, którzy pracują rzeczywiście na tym pierwszym froncie, jeśli chodzi o życie codzienne każdego kraju. No, każdy kraj ma swoje decyzje, jak się okazuje.
Tak.
Ale śledzisz
tak.
Na pewno to, co się dzieje w Polsce i jakie widzisz podobieństwa i różnice, jeśli chodzi właśnie o zachowanie dystansu i zachowanie się w kwarantannie.
To zobaczyłam bardzo na plus dla Polaków. A to nie jest tak naprawdę potrzebne w Finlandii, to ogromna solidarność Polaków, widzialna ręka, taki jest ruch społeczny. Ludzie pomagają sobie, zrzucają się na jakieś zakupy dla biedniejszych, dla mniej zorganizowanych, dla ludzi, którzy nie mogą wyjść z domu, dla ludzi na kwarantannie. Robią te zakupy, oczywiście sponsorują maseczki, przyłbice dla lekarzy i pielęgniarek. To jest no przepiękne. Na okrągło dostaję na Facebooku informacje, kto co komu zrobił albo kto ma coś zrobić i tylko odnośnik, załatwione, załatwione. W Finlandii to jest po prostu niepotrzebne, bo tutaj jest wszystko zorganizowane, nikt nie jest pozostawiony sobie, więc nikt się nie organizuje oddolnie. I to mi tak poruszyło moje serce, że Polacy są fantastyczni w czasach kryzysu. W Finlandii to tak nie wygląda jak kryzys tak naprawdę. Jest po prostu dość smutno, dość cicho. Dużo miejsc zamkniętych, dużo sklepów zamkniętych, ludzie pozwalniani z pracy. Ale każdy człowiek, który jest zwolniony z pracy w Finlandii, dostaje takie pieniądze, że w ogóle nie przejmuje się tym. Znaczy nie przejmuje się, na pewno nie grozi mu głód. Natomiast w Polsce to wszystko działa, ludzie chcą sobie pomagać, ludzie się wykazują ogromnym sercem, wsparciem. Taka ogromna solidarność polska, to jest bardzo wyraźne dla mnie, taka różnica.
Czyli dajemy egzamin ze społeczeństwa obywatelskiego w trudnych sytuacjach.
Tak. Absolutnie, tak jak zwykle. Polacy, im gorzej, tym lepiej. Im gorzej jest w rzeczywistości, tym Polacy lepiej się organizują, tym lepiej się wspierają, pomagają sobie nawzajem. A Finowie zawsze ładnie, równo zorganizowani, rząd dobrze działa, wszystko dobrze działa, każdy patrzy na siebie, każdy robi co trzeba, to się nic nie zepsuje, jest o wiele łatwiej. Natomiast nie ma tego serca, nie ma tego tej ekscytacji, że ja komuś pomogłem, tej satysfakcji, to o wiele mniej jest tego. Bardziej, Finowie są bardziej logicznym narodem, mniej takim idącym za emocjami.
Tak, słuchając ciebie, przyszło mi na myśl, żeby zadać pytanie panu mecenasowi a propos tych wartości, czy po prostu spojrzenia kulturowego nawet na prawo, panie mecenasie. Czy czasami właśnie tak jest, że patrzy się, budując różne ustawy, uchwały, kodeksy prawne, na to, jak funkcjonuje społeczeństwo?
Powiem szczerze, że trudne pytanie w sumie, bo
przepraszam, zaskoczyłam pana, ale po prostu pani Ewa mnie tak natchnęła.
To trudne pytanie pod tym kątem, że znaczy powiem tak, na pewno wiele rozwiązań prawnych w ogóle my jako państwo kopiujemy z Zachodu, tak. Generalnie te rozwiązania, które są przewidziane, czy to w kodeksach, czy w wielu ustawach, to często są powtórzenia tego, co już gdzieś zostało wprowadzone. Najczęściej kopiujemy rozwiązania niemieckie i francuskie. Więc jaki to ma wpływ na rozwiązania w Polsce, w sensie te kwestie społeczne i to, jakim Polacy są narodem. Troszeczkę, że tak powiem, no jest dla mnie tematem no niezbadanym, tak? Nigdy tego nie analizowałem, nie spotkałem się z pracami, aczkolwiek szczerze mówiąc, nigdy też takich prac nie szukałem, na ile te nasze postawy społeczne mają wpływ na to, jak kształtują się przepisy. Na pewno, tak jak mówię, wiele z tych rozwiązań prawnych to są kopiowane rozwiązania, gdzieś zostały wprowadzone i okazało się, że one są sprawnie funkcjonujące, zabezpieczające interesy obywateli, czy też zabezpieczające interesy państwa. I takie rozwiązania są wówczas również wprowadzone w Polsce. Tak, wiele rozwiązań prawnych, które obecnie wprowadzamy, to są rozwiązania, które zostały stworzone gdzieś w Brukseli, tak? Czyli kopiujemy dyrektywy czy też rozporządzenia unijne w niektórych kwestiach. Więc czerpiamy dużo z Zachodu. Natomiast czy są jakieś przepisy, które są związane z tym, jak to funkcjonuje polskie obywatele? Ciężko mi powiedzieć. Czy to ma jakieś odniesienia? Podejrzewam, że w niektórych kwestiach tak, w niektórych sytuacjach no Polacy są jednak ciut inni niż Niemcy czy Francuzi.
Czy Finowie choćby. Panie Marcesie,
czy też Finowie właśnie. Natomiast myślę, że w części na pewno gdzieś tam te czynniki kulturowe, społeczne są uwzględniane.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Spod kampanii społecznej troszeczkę nam rozwinął naszą definicję kwarantanny. Ciągle na linii jest Ewa Kukanow z Finlandii, z Turku i pan mecenas Miłosz Zawieja. Ewa, ja tak właśnie słuchając wypowiedzi pana mecenasa dotyczącej kulturowości i prawa, nazwijmy to takiego hasła, i potem pana redaktora Roszczyka, który na przykład mówi o tym, że zostało zanotowanych w ostatnim czasie 551 kierowców pod wpływem alkoholu. No to właśnie, ta kultura i prawo. Jeśli, nie wiem, czy Finowie też siadają za kierownicę pod wpływem alkoholu? Notowane są przypadki po kilku dniach 551, tak?
Tak, czasami tak. Nie ma, myślę, kraju idealnych ludzi. Natomiast tutaj to się bardzo nie opłaca, bo kary są drogie. Dużo to kosztuje i może stracić prawo jazdy bardzo łatwo. Nawet za przekroczenie 3 razy prędkości może stracić prawo jazdy, więc to się po prostu Finom nie opłaca. A Finowie to są bardzo rozsądni ludzie, bardzo logiczni, więc tutaj jest bardziej popularne picie we własnym domu, nawet samotnie. Upicie się w domu po cichu, aha, nikomu nie przeszkadzać.
To trochę takie didaskalia, bo rozmawiamy o tej kwarantannie, ale rozumiem, że jeżeli Fin otrzyma informację, że kwarantanna to jest takie coś, że trzeba siedzieć w domu, to nie ucieka z tej kwarantanny, a Polak potrafi.
Ja myślę, że polska dusza mocno buntownicza tutaj się odzywa, a Finowie mają inną kulturę, która jest mocno podporządkowana i też...
To myślisz, że z tego to może wynikać?
Myślę, że tak. Że Polacy jak przyjeżdżają do Finlandii do pracy, to mówią, to źle działa, ja to pokażę, jak jest lepiej. A Finowie mówią, okej, to tak działa w tej firmie, to ja robię tak, jak każą w tej firmie robić. I to jest ta różnica, że jak tak ma być, Finowie wybierają mądre rządy i te rządy rządzą prawidłowo. Finlandia świetnie działa, jest fantastycznie zorganizowana.
I rozumiem,
ma świetnie zorganizowane systemy prawne, społeczne, opiekuńcze, medyczne. I im się nie opłaca nie podporządkowywać, dlatego że oni mają ogromne profity z tego, że się podporządkowują. Że wszystko działa po prostu.
No tak.
Nie ma się przeciwko czemu buntować.
Czyli rozumiem, że jeżeli jest powiedziane, że dystansujemy się społecznie metr od siebie, to nie trzeba zwiększać tego dystansu do 2 metrów, żeby jednak przekonać ludzi, że to w jakiś sposób ma pomóc. No właśnie.
To jest takie oczywiste tutaj, że jeżeli to ma zachować zdrowie, to nie wiem, a opiekunka mojego dziecka ma prawo, zgodnie z prawem, ona ma prawo wziąć moją córkę na weekend do siebie i ona mówi, ja dbam o zdrowie twojego dziecka i chodzę do innych chorych, bo jestem też pielęgniarką i mogę zarazić twoje dziecko. Nie będę jej brała przez najbliższe miesiące. A ja jej mówię, dziękuję. To jest zdrowy rozsądek, prawo, podporządkowanie, to jest raczej 2 metry, mogę i 3, nie ma sprawy. Czyjeś dobro jest bardzo ważne w Finlandii. Natomiast nie w taki sposób jak w Polsce, to nie spory serca, tylko raczej logika i takie mądre decyzje, mądre, logiczne decyzje.
Bardzo Ci dziękuję, Ewo. Ewa Kukanow była naszym gościem.
Dziękuję.
Ewa, myślę, że może Ty spróbujesz napisać jakiś rys taki charakterystyczny dotyczący Finów w kontekście kulturowym i prawnym, jak już się trochę zasiedzisz w tej Finlandii. Bardzo dziękuję. Mecenas Miłosz Zawieja słuchał tej naszej rozmowy również i jak Pan sądzi, teraz mamy te kary 30 tysięcy złotych za niezastosowanie się do kwarantanny. Dobrze zapamiętałam? 30 tysięcy, to jest bardzo dużo pieniędzy. Tak, to jest, no powiedzmy, 3/4 rocznej pensji przeciętnej, prawda?
Myślę, że mniej więcej tak można przyjąć. Ta przeciętna pensja to jest około 4 tysiące brutto, czyli około plus minus 3 tysiące netto. Także 12 miesięcy to jest średnie, takie myślę wynagrodzenie, to około 36 tysięcy rocznie.
Ale zauważa pan nawet w swojej praktyce zawodowej, że właśnie mamy taką skłonność jako naród do pewnego lekceważenia zasad prawnych, norm społecznych.
No to prawda, no, gdyby, powiem tak, gdyby takie sytuacje nie miały miejsca, no to nie byłby potrzebny prokurator i sąd, tak? Natomiast tego rodzaju instytucje funkcjonują, no one funkcjonują właśnie w związku z tym, że mimo istnienia zakazów, ograniczeń, ludzie te zakazy i ograniczenia łamią, więc nie da się ukryć, że zresztą to nie dotyczy tylko Polski, tak? To też powszechna i ogólnoświatowa tendencja, że z sytuacjami łamania prawa mamy do czynienia i to w skali ogólnoświatowej, więc takie sytuacje miały, mają i niestety będą mieć miejsce. Kwestia jest tego typu, jak często takie sytuacje się zdarzają, bo to, że one ogólnie się zdarzają, to nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast jest kwestia tego, jak często ma to miejsce, z informacji, które dobiegają do nas, wynika, że dość poważnie podchodzimy do tych obowiązków, które nakłada na nas ustawodawca tymi kolejnymi rozporządzeniami. I co do zasady, stosujemy się do tych ograniczeń. Natomiast te rozporządzenie, które zostało wprowadzone i weszło w życie 1 kwietnia, no, jest niejako pokłosiem tego, co się działo przez weekend, tak przynajmniej wynikało z konferencji prezesa Rady Ministrów, że to jest odpowiedź na sytuacje, które miały miejsce w weekend, kiedy troszeczkę była lepsza pogoda i Polacy zmęczeni właśnie tą taką, może nie kwarantanną, bo ta kwarantanna, tak jak powiedziałem, ona dotyczy tylko osób, wobec której została wydana decyzja o objęciu taką kwarantanną. Natomiast generalnie wszyscy sugerują, żeby zostać w domu, tak, żeby nie chodzić po ulicach, nie unikać jakichś większych skupisk ludzi. To mimo wszystko te zasady, które są sugerowane, no nie do końca zostały dochowane przez ten weekend. Dlatego właśnie odpowiedzią na to jest dalsze zaostrzenie tych zakazów, które już wcześniej istniały, a które teraz są jeszcze dalej posunięte, tak? Tak właśnie jak tutaj była rozmowa o tym dystansie. Tak? Obecnie mamy obowiązek zachowywania odległości 2 metrów i na dodatek nie mamy możliwości poruszania się wspólnie z osobą nawet na najbliższą. Tak? Ja też rozmawiając właśnie z innymi osobami, pytają się mnie, dlaczego taki przepis, tak? Przecież my i tak się kontaktujemy, mamy kontakt ze sobą w domu, to dlaczego po ulicy mamy chodzić osobno, oddaleni od siebie o 2 metry, tak? No, ja widzę to znowuż z drugiej strony, tak? Stawiam się w miejscu takiego policjanta, który widzi, że idą 2 osoby, teraz on nie będzie ustalać, czy te osoby to są tylko znajomi, czy są to koledzy, czy to są osoby, które wspólnie zamieszkują ze sobą w jednym domu. Tak? Dla niego prosta sytuacja jest. Nie zachowujemy tego wymogu, który stawia przed nami ustawodawca i w związku z tym on wprowadza odpowiednie.
Och, chyba się przegrzał telefon pana mecenasa. Spróbujemy się jeszcze raz z nim połączyć. A tymczasem mamy już na linii panią Katarzynę Heniś. Halo, halo, czy słyszymy się?
Halo, dzień dobry, Elu.
Witam, Kasiu.
Dzień dobry.
Kasia mieszka w Ratyzbonie, czy pani Kasia. Znamy się ze studiów, więc pozwolę sobie po prostu tego nie ukrywać i mówić. Będziemy sobie mówiły po imieniu. Kasiu, proszę opowiedz, jaka jest sytuacja w miejscowości, w mieście, gdzie funkcjonujesz, żyjesz, jak zachowują się obywatele Niemiec, jak funkcjonują szkoły, sklepy?
Mieszkam 20 kilometrów od Regensburga, w małej miejscowości, w której mieszka 1300 mieszkańców. I ponad 10 dni temu rząd Bawarii ogłosił Ausgangssperre po niemiecku. Dokładne tłumaczenie po polsku to się nazywa godzina policyjna. My możemy opuszczać dom, możemy chodzić do lekarza, jeśli to jest pilne, możemy robić zakupy. ale rzeczywiście odnoszę wrażenie, że ulice opustoszały, jest dużo mniej ruchu na drogach. Ludzie robią olbrzymie koła w marketach, jak jeszcze na zakupy. Także widać, że coś się dzieje. Część zakłada maseczki te ochronne, część chodzi, bierze rękawiczki jednorazowe na zakupy. Trzeci tydzień z rzędu zamknięte są na terenie Bawarii szkoły, przedszkola, baseny, uniwersytety, także moje dzieci są tym dotknięte. No i co jest bardzo ważne dla niemieckiej gospodarki, całe, wszystkie koncerny samochodowe wysłały ludzi, że tak powiem, do domu. I to jest naturalnie szok. Niemcy żyją ze sprzedaży, z eksportu, są mistrzami świata, jeśli chodzi o produkcję samochodów. I naprawdę czuć zmiany.
Wiem, że byłaś niedawno na wypoczynku w sanatorium i tak, tam cię dotknęła ta pandemia. Jak to było rozwiązane w waszym przypadku?
Więc 10 dni temu byłam z mężem nad Bałtykiem po stronie niemieckiej na wyspie Rugi. Ten urlop był już planowany parę miesięcy temu, ponieważ mój mąż jest, jak wiesz, dializę pacjentem, potrzebuje ferien dializę. W sumie wyjeżdżaliśmy trochę z taką obawą, niepokojem, ale śledziłam, jakie tam są, jaka tam jest sytuacja. I w sumie zajechaliśmy, człowiek nie odnosił wrażenia, że coś się dzieje. I jak zobaczysz na mapę Niemiec, to rzeczywiście liczba zachorowań, potwierdzonych testów jest na północy znacznie niższa niż tutaj w zachodnich Niemczech czy w Bawarii i Baden-Württembergi. Po tygodniu rząd Mecklenburg-Vorpommern ogłosił, że wszyscy mieszkańcy wyspy muszą niestety wyspę opuścić i nasz urlop musiał o trzy dni został skrócony. Właściciel pensjonatu, było mu bardzo przykro, że wszyscy jego goście musieli opuścić, ale ludzie chodzili, no nie powiem, że 5 metrów od siebie z daleka, ale normalnie brali czynny, aktywny udział w tym, co się nazywa urlopem. Rozumiesz, kawiarnie były pełne, w knajpach, pizzernie, ludzie chodzili po plaży z pieskami, z dziećmi. Zauważyłam, że było nawet sporo rodzin z dziećmi w wieku szkolnych. Dla mnie od razu było to pytanie, zabrali dzieci z domów i jadą na ferie. Naturalnie zaraz po powrocie na teren Bawarii, przez to, że musieliśmy nasz urlop skrócić, niemiecka Deutsche Bahn umożliwiła powrót bez dopłaty na pociąg, bo wracaliśmy pociągiem. Także z tym nie było problemu. Po powrocie tutaj do Bawarii naturalnie zupełnie inna sytuacja. Tu jest dużo więcej zachorowań, jest dużo więcej niestety osób, które zmarły i trzeba się jakoś odnaleźć w rzeczywistości.
Czy ty jako obywatelka Niemiec czujesz się zaopiekowana, bezpieczna, wiesz, że ktoś nad tobą czuwa i czy nawzajem sobie pomagacie w twojej miejscowości?
Tak, tak. Pierwsze, co jak ja słucham twojej audycji od drugiej i muszę powiedzieć, Niemcy, podobnie jak Finowie, są świetnie zorganizowani i tutaj odnosi się takie wrażenie, że i rząd czuwa nad wszystkim. Ja czuję się bezpieczna, ja nie odczuwam lęku. Naturalnie mam troski, mam obawy ze względu na to, że mam poważnie chorego męża, który 3 razy w tygodniu jeździ 20 kilometrów taksówką na dializę i to jest moja największa troska. Gabinety lekarskie są otwarte, apteki są otwarte, pomoc sąsiedzka funkcjonuje. Jak wiesz, też i tutaj na terenie Bawarii wszystkie nabożeństwa zostały, kościoły są otwarte, ale nabożeństwa się nie odbywają. Dla starszych osób naturalnie, to jest mieszkających na takich małych miasteczkach, bardzo trudne, że oni raz w niedzielę, raz w tygodniu nie mogą pójść, ale jest przez internet na Facebooku bardzo dużo ogłoszeń, pomoc sąsiedzka, jeśli chodzi o robienie zakupów, czy przywiezienie lekarstw, czy jakieś inne rzeczy. Także odczuwa się, że ludzie stali się bardzo solidarni w trudnych momentach, podobnie jak Polacy. I myślę, że to jest ta taka... Nawet wczoraj słuchałam programu w niemieckiej telewizji, oglądałam. My mamy do czynienia momentalnie z trzema kryzysami. Ten pierwszy kryzys to jest kryzys medyczny, bo nas dotknął wirus. Drugi kryzys to jest kryzys gospodarczy, o którym w Niemczech się mówi bardzo poważnie. I trzeci kryzys to jest kryzys społeczny, kryzys społeczeństwa. Co się dzieje z nami i co się stanie z nami po tym wszystkim, jak koronawirus się zakończy. I to mnie bardzo tak zaabsorbowało i bardzo, nie to, że nie zaniepokoiło, ale zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście jesteśmy teraz inni, jacy będziemy po tym kryzysie. Rozumiesz?
Rozumiem. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję. To będzie taka puenta też do zastanowienia, bo jeszcze mamy w planie połączenie się z panią Justyną Iwanowską, która jest psychologiem i nam pewnie wyjaśni te zagadnienia, do których nas wprowadziła i za co bardzo dziękuję. Kasia Henyś była naszym gościem.
Dziękuję. Pozdrawiam cię. Całą redakcję i przede wszystkim życzę zdrówka.
Dziękuję bardzo i nawzajem. Zaraz się połączymy z panią Justyną Iwanowską, ale jeszcze pana mecenasa chcę zapytać o to, czy w tych ustawach, które się pojawiły i funkcjonują od dzisiaj, obowiązują od dzisiaj, jest napisane, że każdy Polak musi sam zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne do ochrony przedmioty. Maseczki, płyny odkażające, rękawiczki i tym podobne.
Nie, takiego obowiązku te ustawy nie wprowadzają, jeżeli chodzi o zabezpieczenie się w te wszystkie niezbędne rzeczy ochrony osobistej. Tutaj też by można właśnie w tej kwestii nawiązać w zakresie zakupów, które będziemy podejmować od dzisiaj, mianowicie chodzi o kwestię ograniczenia właśnie w ilości osób, które mogą przebywać w jednej chwili w sklepie.
No właśnie.
Jak również właśnie ustawodawca nałożył obowiązek korzystania tutaj z rękawiczek ochronnych. I tutaj w tym zakresie ten obowiązek rękawiczek ochronnych ustawodawca przenosi na właścicieli sklepów, tak? Czyli to sklepy mają nam zapewnić właśnie dostęp do przynajmniej tych rękawiczek ochronnych. Natomiast nie, to nie jest obowiązek spoczywający na nas. Także jako tako na tą chwilę takiego obowiązku nie ma, aczkolwiek tak jak powiedzieliśmy na wstępie tej audycji, te rozporządzenia zmieniają się bardzo szybko, tak? 30 marca mieliśmy jedno rozporządzenie, które zmieniło się 27 marca, a 31 marca mieliśmy kolejną zmianę. To znaczy, że dynamika tych zmian jest bardzo duża. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądać w następnych dniach, w kolejnych tygodniach. Nie wykluczone, że taki obowiązek zostanie wprowadzony, aczkolwiek pojawia się wtedy problem z realizacji tego obowiązku, no bo wszyscy doskonale wiemy, że jest problem z dostępem do, zwłaszcza do maseczek, tak, których w zasadzie zakup graniczy niemalże z cudem, a nawet jeżeli te maseczki są, to one są głównie kierowane do ośrodków zdrowia, do szpitali, do przychodni i to tam co do zasady są wykorzystywane. Więc nawet gdyby taki obowiązek się pojawił, mam wątpliwości, czy on był możliwy do spełnienia w obecnej sytuacji, bo te możliwości są bardzo, bardzo ograniczone.
Ale wiemy, że taki obowiązek spoczywa na chociażby właściciela sklepów. Niemniej no, też starajmy się we własnym zakresie zaopatrzyć w takie niezbędne, ochronne przedmioty. Panie mecenasie, już bardzo serdecznie podziękuję za dzisiejsze spotkanie. Był pan bardzo dzielny i cierpliwy i towarzyszył nam przez całą audycję. Oczywiście będziemy informować na bieżąco o zmianach i myślę, że z panem mecenasem Miłoszem Zawieją jeszcze się spotkamy. Tymczasem do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A na zakończenie pani Justyna Iwanowska, psycholog. Z panią Justyną też. Dzień dobry, witam. Mieliśmy okazję się już raz spotkać, a może nawet nie raz. I pani Justyno, tak na zakończenie. Rozmawiamy tutaj o kwarantannie, o obowiązkowości, o dostosowaniu się, o niedostosowaniu się obywateli do tych różnych nakazów, zakazów. Skąd się to bierze właśnie, że jedni potrafią, a drudzy nie potrafią się dostosować? Czy to sytuacja zagrożenia, czy też zupełnie nowość?
Ja myślę, że to po pierwsze dla nas wszystkich to jest zupełnie nowa sytuacja i nie mamy na to patentów, jak sobie radzić z tą sytuacją. Więc u wielu osób tak naprawdę może to budzić tak głęboki niepokój, taką trudność ze zrozumieniem tej sytuacji i dostosowaniem się do niej, że w pewnym sensie możemy powiedzieć, że te osoby przyjmują taką strategię, że to się nie dzieje naprawdę. Tak jakby zachowują się tak, jak gdyby ta rzeczywistość nie była taka, jaka jest i starają się żyć tak zwanym normalnym swoim życiem, czyli takim życiem, jakim żyły do tej pory. No to jest taki mechanizm psychologiczny, który w niektórych sytuacjach ułatwia nam przetrwanie, ułatwia na krótki czas niestety. Czyli nie traktowanie rzeczywistości taką, jaką ona jest w rzeczywistości, w realności. Natomiast...
To znaczy, że jeżeli na przykład mam dość siedzenia w domu, to po prostu wychodzę i nikt mi nie zabroni, bo ja tak postrzegam tutaj moją potrzebę.
Tak,
teraz mam taką.
Nie, nawet niekoniecznie potrzebę, tylko tą sytuację. To znaczy wiele osób tak naprawdę nie przyjmuje do wiadomości, że dzieje się to, co się dzieje, tak? Że choroba, która nas otacza, jest chorobą śmiertelną, zagrażającą, że każdy z nas ma wpływ na roznoszenie się tego wirusa. Czyli jakby nie przyjmują za rzeczywiste tych faktów, można powiedzieć, tak? No, nie, to nie jest prawda, tak się nie dzieje, to nie jest tak łatwo się zarazić. Tak jakby wypierają te informacje i w związku z tym, skoro nie jest tak, jak nie wiem, jak mówi rzeczywistość, czyli skoro nie jest tak, że łatwo się jest zarazić, czy że można przenieść koronawirusa, to, no to w takim razie przecież nic się nie stanie, jak ja pójdę tam, czy gdzie indziej spotkam się z tymi, czy innymi osobami.
No tak, przecież nic się nie stanie, jak upieczemy kiełbaskę na grillu. Nic się nie stało. Prawda?
Nic się nie stało, nic się nie stanie, bo przecież tak naprawdę koronawirus nie istnieje. To też są takie mechanizmy radzenia sobie z tą sytuacją. Ale też tutaj istotną rzeczą jest taki dostęp poszczególnych osób do poczucia empatii, do takiego poczucia wspólnotowości, do poczucia, że to nie chodzi tylko o mnie i o to, czy ja zachoruję, czy nie zachoruję, ale chodzi też o taki rodzaj odpowiedzialności społecznej i takiego współodpowiedzialności ogólnie. To znaczy, że okej, ja mogę mieć dużą odporność, może mi nic nie grozić, natomiast mogę sprawić, że osoba, z którą się spotkam tu czy tam, czy nawet w sklepie, zupełnie nieświadomie zostanie przeze mnie zarażona, bo ma mniejszą odporność i będzie miała większą podatność. Czyli wymaga to od wielu z nas uruchomienia takiego myślenia, że nie jestem wyizolowaną wyspą na tym świecie, tylko że tak naprawdę współodpowiadam w tej chwili za zdrowie i życie innych osób.
I nie jestem niezniszczalny, niezniszczalna, prawda?
Po pierwsze tak, ja nie jestem, ja jestem nie jestem niezniszczalna, a po drugie, że mam wpływ na to, co się wydarzy z innymi osobami, tak, przez swoją postawę. Dla wielu osób to jest zupełnie nowe. Tak, nowy wymóg.
Jestem odpowiedzialny za kogoś, tak? Jeszcze
nie, za kogoś, nie. Ale nawet niekoniecznie za te bliskie osoby, bo niektóre osoby mają takie poczucie, że okej, nie mogę pójść gdzieś, bo w domu mam starszą czy chorą osobę i w związku z tym istnieje duże zagrożenie, że przyniosę tą chorobę do domu. No, ale jak mówimy o takich sytuacjach spotykania się na grilla z wieloma osobami, po czym pójścia do sklepu, gdzie są starsze osoby, czyli branie pod uwagę, że każdy człowiek, którego spotykamy na swojej drodze w tej chwili, może być źródłem zakażenia albo może być przez nas zakażony. Czyli że jesteśmy tak naprawdę współzależni w tej chwili od siebie. I dla wielu osób to jest trudne do przyjęcia i zupełnie nowe. Tak? I dlatego po prostu nie stosują się do tych zasad, no bo nie mają świadomości takiej, że właśnie w tej współzależności w tej chwili, szczególnie w tej chwili istnieją.
I czy to może być troszeczkę takie niebezpieczne, pani Justyno?
No bardzo. To może być bardzo niebezpieczne, bo bez takiego poczucia, że jesteśmy współodpowiedzialni za wszystkich tak naprawdę, z kim się spotykamy, no to patrzymy tylko właściwie na czubek własnego nosa i na nasz własny interes. Oczywiście ta sytuacja dla nas wszystkich jest bardzo trudna, tak jak powiedziałam, nowa i każdy z nas próbuje sobie radzić na swój własny sposób. To nie jest łatwe, jak wiem.
Bardzo dziękuję. Tutaj postawimy kropkę. I raz jeszcze dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania za cenne uwagi i wiedzę. To była Justyna Iwanowska na koniec. Audycję zrealizował Marcin Kosiński, za co bardzo dziękuję, za współpracę. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.